Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Dobrze, dzisiaj takie pierwsze nabożeństwo noworoczne, więc wypada coś z nowego roku powiedzieć, tak? No, nie wiem, czy to będzie tak do końca noworocznie, czy nie. Niemniej jednak zatytułuję to mniej więcej w ten sposób, że Bóg pragnie naszych decyzji. Bóg pragnie Twoich decyzji odnośnie Twojego życia. I Bóg będzie błogosławił Twoje decyzje, jeżeli będą zgodne z tym, co On powiedział. Więc dobrze jest się zdecydować na coś. Bądźmy ludźmi decyzji. Dlatego, że w naszych decyzjach leży pewnego rodzaju moc. Jak my zdecydujemy, tak naprawdę będzie nam się w życiu działo. Czasami jest tak, że my jako ludzie, jako Polacy, jesteśmy tak wyuczeni chrześcijańsko, niech to się stanie, niech będzie Boża wola, opatrzność nad nami czuwa i tak dalej. Troszeczkę być może spychamy odpowiedzialność za nasze życie na kogoś, kogo nie widać. Czasami na coś, czego nie widać. Gdzieś próbujemy się być może schować. A powiem wam, że Bóg pragnie, żebyś decydował. Żebyś podejmował decyzję, podejmował inicjatywę, że robił coś, nie czekał, nie zastanawiał się, nie spychał odpowiedzialności na innych ludzi albo na Pana Boga, ale podjął decyzję, zrobił krok do przodu, odważył się zrobić coś, czego może wcześniej nie zrobiłeś albo czego inni ludzie nie zrobili. Więc chcę dzisiaj mówić o decyzjach i przytoczę dwie historie. Dobrze? Jedną z Nowego Testamentu, a drugą ze Starego Testamentu. Pierwsza, jak macie Biblię, to otwórzcie sobie, to jest Druga Królewska, rozdział 13. W ogóle powiem wam, dobrze jest zdecydować, żebyś nosił Biblię, tak? Zdecyduj nosić Biblię. Jak nie masz Biblii, to my możemy dobierać na dzisiaj Nowy Testament. Dobrze? Jak przeczytasz cały Nowy Testament, to postaramy się, żebyś miał całą Biblię. Okej? Okay? Więc jeżeli nie nosisz Biblii i nie masz Biblii, to proszę zgłoś się do mnie i ja ci dam. Okej? Okay? Dostaniesz na początek Nowy Testament, a później dostaniesz całą Biblię. Ale zacznijcie, ci, co nie noszą Biblii, zacznijcie nosić. Jeżeli masz komórkę, masz na tyle sprawną, że możesz sobie wgrać tam Biblię, wgraj sobie Biblię, ale miej Biblię. Polecam wersję papierową, tak, książkową, po prostu noś Biblię. Miej tam, zobacz, co tam jest napisane. Więc Druga Królewska, 13 rozdział, jest tam mowa o królu, który nazywał się Joasz. I czytamy tak, od 14 wersetu. Gdy Elizeusz zapadł na chorobę, na którą miał umrzeć, udał się do niego Joasz, król izraelski, i płacząc nad nim rzekł: ojcze mój, rydwanie Izraela i konnico jego. Wtedy rzekł do niego Elizeusz, Elizeusz prorok, przynieś łuk i strzały. I przyniósł do niego łuk i strzały. A potem rzekł do króla izraelskiego: połóż swoją rękę na łuku. Położył więc swoją rękę. A wtedy Elizeusz złożył swoje ręce na rękach króla. Potem rzekł: otwórz okno na wschód. A gdy otworzył, rzekł Elizeusz: strzelaj. I wystrzelił. A ten rzekł: strzała zwycięstwa od Pana i strzała zwycięstwa nad Aramem. Pobijesz Aramejczyków pod Afek doszczętnie. Następnie rzekł: zabierz strzały. A gdy zabrał, rzekł do króla izraelskiego: uderz nimi o ziemię. I uderzył trzy razy, a potem przestał. Wtedy rozgniewał się mąż Boży na niego i rzekł: należało 5 albo 6 razy uderzyć, wtedy byś pobił Aramejczyków doszczętnie. Lecz teraz tylko 3 razy pobijesz Aramejczyków. Taka historia. Kto ją już wcześniej słyszał? Tak? Super. Tak szybko oceniając, 1/10 sali. Bardzo dobrze. Czyli widzicie, warto czytać Biblię i po dzisiejszym nabożeństwie kolejna historia prawdziwa z Biblii do pamięci, tak? Elizeusz, prorok, leży już umierający, przychodzi do niego Joasz, król Izraela i zaczyna się rozmowa. Joasz widzi w Elizeuszu ratunek, tak? Że to jest konnica, to jest ten koń, który ciągnie po prostu cały naród. To jest po prostu ktoś, kto ma duchowy wpływ na cały naród, ktoś, kto po prostu słyszy Boga i przynosi Boże Słowo, które sprawia, że w tym narodzie coś duchowego się dzieje, jest kontakt z Bogiem. Więc Joasz, ten król izraelski, przychodzi do tego Elizeusza i płacze. Elizeusz mówi do niego w ten sposób: weź łuk, weź strzały i zaczyna do niego prorokować. I mówi mu, co ma zrobić. Elizeusz kładzie swoje ręce na ręce tego króla, który ma ręce na łuku. To jest taki gest być może błogosławieństwa, tak? A później mówi, co ma zrobić. Ma strzelać. Otwiera okno i strzela na wschód. I ten prorok się odzywa i mówi, to jest ta strzała, którą wystrzeliłeś, to jest strzała zwycięstwa. To jest strzała zwycięstwa od Boga, od Pana. I Bóg da ci zwycięstwo nad Aramem, nad Aramejczykami. I zniszczysz ich, pokonasz ich, pobijesz doszczętnie. A później mówi Elizeusz, a teraz weź te strzały i uderz nimi o ziemię. I ten król wziął te strzały i uderzył ile razy? 3 razy. I jaka była reakcja tego proroka? Rozgniewał się, tak? Rozzłościł się. Mówi, powinieneś był uderzyć 5 albo 6 razy tymi strzałami. Wtedy byś pobił tych Aramejczyków doszczętnie, kompletnie. A tak jedynie 3 razy ich pobijesz. Bóg da ci zwycięstwo 3 razy, ale nie doszczętnie. Więc ten prorok oczekiwał, że po prostu ten król weźmie te strzały, nie rzuci 1, 2, 3, tylko po prostu z jakąś premedytacją, determinacją, z przekonaniem będzie rzucał, aż w końcu prorok mówi dość, spokojnie, uspokój się, tak? Bóg jest z tobą. Więc taka była historia. Dziś chcę powiedzieć, że Bóg oczekuje twoich decyzji. Wiele mówimy, co Bóg może zrobić w naszym życiu, ale Bóg także oczekuje twoich decyzji. Twoje decyzje w życiu z Bogiem są bardzo ważne. Bóg nie ma względu na osobę, czyli to, co przygotował dla mnie, Bóg ma również dla ciebie. Bóg ma dobre rzeczy dla mnie i dla ciebie. Bóg chce działać przez ciebie i przeze mnie. Bóg chce działać w mojej rodzinie i w twojej. Ale nasze decyzje wielokrotnie determinują, określają, w jaki sposób Bóg będzie działał. Nasze decyzje dotyczące Boga, nasze decyzje dotyczące naszego życia określają, a nie raz ograniczają Boże działanie. Bóg oczekuje naszych decyzji. Bóg oczekuje tego, żebyśmy zdecydowali, jak będzie nasze życie wyglądało. W naszym życiu są ważne wybory. W naszym życiu są ważne nasze decyzje. To, co wybieramy każdego dnia, albo to, co wybieramy na życie. I Bóg właśnie daje nam prawo do tego, żebyśmy tych wyborów dokonywali. Abyśmy je podejmowali w naszym życiu. Więc każdy z nas niech podejmuje dobre decyzje w swoim życiu, takie decyzje, które mają go doprowadzić do zwycięstwa, do błogosławieństwa, do powodzenia, do obfitości, do wpływu dobrego na innych ludzi, do zdrowia, do Bożego błogosławieństwa, do wypełniania Bożych planów w naszym życiu, do wypełniania Bożych zamiarów w naszym życiu. Podejmij taką decyzję. Bóg za nas naszych decyzji nigdy nie podejmie. Zgadzasz się? Bóg nie podejmie za ciebie decyzji, żebyś przyszedł do kościoła. Bóg nie podejmie za ciebie decyzji, żebyś poszedł do pracy. Bóg nie podejmie za ciebie decyzji, żebyś założył rodzinę. Bóg nie podejmie decyzji za ciebie, żebyś się umył albo poszedł i zarobił pieniądze. Bóg oczekuje, że to ty zrobisz decyzję. Tak? Ty podejmiesz decyzję, żeby po prostu wziąć i pomodlić się do Boga. Żebyś wziął, otworzył Biblię i zaczął czytać. Żebyś zaczął mówić dobre słowa. Żebyś zdecydował, powiedział, ten rok, albo ten tydzień, albo ten dzień będzie inny niż poprzedni. Ja się decyduję, że pójdę i zrobię to. Bóg nie podejmie tej decyzji za ciebie. Bóg nie podejmie decyzji, żeby twoje życie było lepsze. Ty ją musisz podjąć. Jeżeli chcesz wzrostu w swoim życiu, chcesz znać lepiej Jezusa, podejmij decyzję, żeby poznać Jezusa lepiej. Jeżeli chcesz zmiany swojej pracy, podejmij decyzję ty, że chcesz zmian. Zastanów się, co zrobić. Jeżeli chcesz zmian w swojej rodzinie, modlitwa jest dobra, ale to ty musisz podjąć decyzję, żeby pewne zmiany zaczęły się pojawiać. Bóg nie podejmie pewnych decyzji w twoim życiu i nie spycha ich na Boga. Nie spycha ich na innych ludzi. Bóg daje nam prawo wyboru, żebyśmy mogli podjąć decyzję w swoim życiu. Bo Bóg nie stwarza robotów. Bóg nie programuje człowieka i ten człowiek po prostu jak robot. Niedziela rano, godzina 11. Tak? Ruda Śląska. Kościół Boży, tak? Godzina 23, modlitwa. Bóg pragnie naszego serca, żebyśmy my podjęli decyzję. Bądź w kościele, pomódź się, idź do pracy, uśmiechnij się, tak? To są nasze decyzje, to są nasze wybory, których my dokonujemy. Zadecyduj tak, aby ta decyzja, którą podejmujesz, podobała się Bogu. Zadecyduj tak, żeby ta decyzja była decyzją, pod którą Jezus Chrystus się podpisze. Do której On wyśle swoich aniołów, żeby tobie pomogli. Amen? Zadecyduj w ten sposób, aby twój wybór, twoja decyzja wprowadziła cię wyżej, dalej, żebyś mógł osiągnąć coś więcej niż do dzisiaj. I zobaczmy na tą historię, bo ta historia nam pokazuje o tym, że Bóg daje zwycięstwo temu królowi, ale ten król też coś ma zrobić, tak? Ten król o czymś decyduje. Tak naprawdę decyduje o rozmiarze tego zwycięstwa, które Bóg mu daje. Rozumiecie, co chcę dzisiaj powiedzieć? Tak? Że Bóg daje nam wiele rzeczy. Wiele możliwości. Ale nie decyduje za ciebie o rozmiarach tych rzeczy. Więc patrząc na tą historię Elizeusza i króla Joasza, chciałbym w takich może 6 punktach przyjrzeć się tej historii. Zobaczcie, kiedy Joasz przychodzi do Elizeusza, on rozpoznaje w Elizeuszu męża Bożego. Wiesz, on rozpoznaje kogoś, kto może przemawiać do jego życia. I dobrze jest mieć wokół siebie takich ludzi, którzy właśnie mają wejrzenie w Boże rzeczy i mówią do twojego życia Boże rzeczy. Dobrze jest mieć taką osobę. Przy podejmowaniu twoich decyzji rozglądnij się za ludźmi, którzy znają Boga, którzy mają doświadczenie, mają świadectwo swojego życia, mają mądrość. Posłuchaj tego, co oni mówią i podejmij sam decyzję. I ten Joasz, ten król izraelski, przyszedł do takiego człowieka, do Elizeusza i nastawił ucha. zaczął słuchać, co ten człowiek mówi od Boga. Więc w Joaszu była taka chęć, żeby posłuchać czegoś mądrego. Żeby posłuchać, a później wykonać. Elizeusz mu powiedział, co on ma zrobić i Joasz jako król zaczął to wszystko robić. Elizeusz mówi, weź strzały. On, tak jest, bierze strzały. Otwórz okno. Otwiera okno, tak? Strzelaj. Strzela. Zobaczcie, jak on go słuchał, jak on to wszystko wykonał. W nim nie tylko była chęć posłuchania tego męża Bożego, ale chęć wykonania, chęć nauczenia się czegoś. I kiedy on wystrzelił tą strzałę na wschód, to Elizeusz powiedział, to jest strzała zwycięstwa. To jest strzała zwycięstwa. I ty masz w swoim życiu taką strzałę. Dlatego, że Nowy Testament mówi o tym, że my w Jezusie Chrystusie jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Nie wiem, kto z was pamięta Daniela Chanda. Pamiętacie? Ktoś był na jego konferencji? On taki przykład powiedział, który mi się bardzo spodobał, jeśli chodzi o to, kim jest ten więcej niż zwycięzca. Wiecie o tym, że on kiedyś był bokserem i on się boksował i on taką historię z boksu opowiedział, że było dwóch ludzi, nie? I oni się tam boksowali na pieniądze, no i jeden z nich wygrał, nazwijmy go Max. Max wygrał, przychodzi do domu i z kasą, przychodzi z tymi pieniędzmi, które wygrał za tą walkę, przychodzi do domu i żona czeka na niego, wyciąga rękę, mówi Max. Max wyciąga te pieniądze, które wszystkie wygrał, wiecie, on jeszcze taki trochę poobijany, może gdzieś posiniaczony, ale zwycięzca, bo on wygrał. A jego żona odbiera mu te pieniądze i ona jest więcej niż zwycięzcą, tak? Ona nie zaczęła tej walki, ale ma tą nagrodę, tak? I w naszym życiu tak jest, że my odbieramy zwycięstwo, które Jezus wygrał, zdobył na krzyżu. Zgadzacie się? Tak? Gdyby nie Jezus, to nie mógłbym powiedzieć, że jestem błogosławiony, że Bóg jest ze mną, że Bóg walczy dla mnie. Gdyby nie Jezus, to nie mógłbym powiedzieć, że pójdę do nieba. To wszystko Jezus zwyciężył. Gdyby nie Jezus, nie mógłbym powiedzieć, że diabeł jest pokonany i jest pod moimi stopami. Tak? Gdyby nie Jezus, nie mógłbym tak powiedzieć. On musiał stoczyć tą walkę i on jest zwycięzcą, tak? Ale Bóg uczynił nas więcej niż, tak? Więc w swoim życiu masz tą strzałę zwycięstwa. Musisz wiedzieć, że w twoim życiu Bóg naznaczył ciebie jako na osobę, która ma zwyciężać. Bóg cię uzdolnił do tego, żebyś mógł podjąć walkę i zwyciężyć. Joasz wystrzelił tą strzałę i Elizeusz powiedział, to jest strzała zwycięstwa. Dostrzesz zwycięstwo Pana Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Dostrzesz Jego zwycięstwo nad wrogiem. Może twoim wrogiem jest grzech? Powinien być twoim wrogiem, nieprzyjacielem, tak? Dostrzesz zwycięstwo Jezusa. Może twoim wrogiem jest choroba? Może twoim wrogiem jest brak pieniędzy na jakąś rzecz? Może twoim wrogiem jest twoje złe emocje? Może twoim wrogiem są myśli? Może jeszcze jakieś inne rzeczy? Dostrzesz zwycięstwo Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Że ty masz tą broń, która jest w stanie odciąć łeb temu wrogowi. Że ty masz tą broń, którą możesz użyć. Że ona jest od Pana. I zobaczcie, jak Joasz, ten król, zaangażował się w całe to wydarzenie. Tutaj Elizeusz, nie wiem, powiedzmy, że siedzi, jest chory, ma umierać i on mu mówi, co on ma zrobić, a Joasz wykonuje każde z tych rzeczy. Dla mnie ta historia mówi o tym, że Joasz się w to zaangażował. I teraz Elizeusz mówi mu, okej, Bóg daje ci zwycięstwo nad Aramem, nad Aramejczykami, pokonasz ich. I teraz przechodzi do kolejnego miejsca i mówi: dobrze, to teraz weź te strzały i zacznij nimi uderzać. Uderz nimi o ziemię. Zobaczcie, Bóg nie wykona całej pracy, nie wykona wszystkiego w twoim życiu. On oczekuje, żeby każdy z nas zaczął z nim współdziałać. Nawet jeśli chodzi o zbawienie, Jezus dokonał je na krzyżu. Amen? Za każdego człowieka. Ale kiedy ty je przyjmujesz? Kiedy wykonujesz pewien uczynek wiary, tak? Kiedy wykonujesz pewnego rodzaju działanie, przychodzisz do Boga i mówisz: jestem grzesznikiem, sam siebie nie zbawię, idę do piekła, albo nie wiem, gdzie idę, ale potrzebuję Zbawiciela, potrzebuję kogoś, kto dotknie mojego życia, kto wybaczy mi wszystkie moje grzechy, tak bym nigdy nie zgrzeszył. Jak umrę, to wiem, że spotkam się z Jezusem, że pójdę do nieba, pójdę do lepszego miejsca. Ale zobacz, że w tym wszystkim Bóg potrzebuje twojego współdziałania, tak? Jeżeli mówimy o błogosławieństwie finansowym, ja wierzę, że Bóg chce nas błogosławić finansowo. Amen? Tak? Bóg ma wszystko i Bóg chce, żebyś był błogosławiony. Bóg chce ci pomóc zapłacić rachunek, Bóg chce ci pomóc kupić spodnie, kupić buty, Bóg chce ci pomóc kupić nową kurtkę, znaleźć pracę, ale czy Bóg podejmie decyzję za ciebie? Czy Bóg pójdzie za ciebie w pewne miejsca i znajdzie ci tą pracę? Albo kupi ci tą kurtkę? Jaka jest odpowiedź? No nie za bardzo. Czyli Bóg współdziała z nami na różne sposoby. Czyli pamiętaj, że to jest współpraca. Bóg idzie i ty. Ale wymagana jest twoja decyzja. Jeżeli stwierdzasz, że potrzebujesz wymiany butów, decydujesz się, mówisz: wymieniam buty. Tak? Taki prosty przykład. Mówisz: buty potrzebne są do wymiany. Ale nie mam pieniędzy. Zacznij się modlić. Konkretna rzecz. Druga rzecz. Idź do sklepu, zobacz, ile takie buty kosztują. Tak? Dowiedz się, co ty potrzebujesz. Ile złotych? 15, 20, 100, 200, 300? Ok? Będziesz wiedział. Zastanów się, co ty możesz zrobić i zrób to, co ty możesz i pozwól Bogu zrobić to, czego już nie możesz. Tak? To jest praktyczne. Robisz to, co możesz i zostawiasz Bogu przestrzeń do robienia rzeczy, które On zrobi, bo ty już nie możesz. Ale od ciebie zależy, czy twoja sytuacja się zmieni, nie od Boga. Jakby wszystko od Boga zależało, to byśmy mieli tutaj drugi raj. Zgadzacie się? To byśmy mieli tutaj, no, super. Ale tak nie jest. Dlatego, że człowiek musi zdecydować, że podda swoje życie Bogu. Człowiek powinien zdecydować, jak jego życie będzie wyglądało. Czy będzie poddane Bogu, czy nie będzie poddane Bogu. Człowiek powinien zdecydować, czy on pójdzie radykalnie za Bogiem, no, czy tak od niedzieli. Człowiek niech zdecyduje, jak dobrze pozna Jezusa. Jezus chce się objawić każdemu człowiekowi. Chce być poznany. Ale czy ty chcesz poznać Jezusa Chrystusa? To jest pytanie. Więc zależy to wszystko od naszej decyzji. I Joasz był w tym miejscu, gdzie Bóg mu dawał zwycięstwo, ale była potrzebna współpraca z Bogiem. Co Joasz zrobił? Wziął te strzały i rzucił. Raz, dwa, trzy. Był królem. Ale wtedy ten Elizeusz się zdenerwował, rozgniewał i powiedział: powinieneś zrobić to lepiej. Powinien zrobić więcej. To mi mówi o tym, że powinniśmy być zaangażowani, zdeterminowani, zdecydowani. Jest współpraca z Bogiem. Wiesz, Bóg coś chce zrobić I ty wiesz, oglądasz, patrzysz, czytasz. Mówisz, to jest rewelacyjne, co Bóg może zrobić w życiu tej osoby albo tamtej. A teraz chodzi o mnie. No właśnie, jeżeli chodzi o ciebie, to podejmij decyzję, że ty doświadczysz czegoś z Bogiem. Że coś się zmieni w twoim życiu. Że pójdziesz dalej do przodu. Bo Bóg tej decyzji nie podejmie. Ale On czeka na tą decyzję. I możesz być jak Joasz. Bóg powiedział, że będę to miał, więc halleluja, będę to miał. Bóg powiedział w swoim słowie, że tak jest, halleluja, będę to miał. I twoja determinacja jest na poziomie numer 3. Tak? Raz. Dwa. Po lekku. 3. I okej, w porządku. Doświadczysz tego. Bóg nie kłamie. Doświadczysz Bożych rzeczy w swoim życiu, ale możesz więcej. Tak? Czy możemy powiedzieć wszyscy razem więcej? Możesz więcej. Możesz więcej poznać Ducha Świętego. Możesz więcej Biblii przeczytać. Możesz mieć lepszą pracę. Możesz mieć lepszy samochód. Nie, można tak mówić, Kościele? Można, tak? Bo samochód jest potrzebny do różnych rzeczy. Ja miałem taki samochód, który się ciągle psuł. I dzięki Bogu go mogę wymienić. Marka była dobra, ale samochód się psuł. Dzięki Bogu mogłem go wymienić na samochód, który się nie psuje. Amen? Tak? Bóg chce zmian. Bóg chce rozwoju. Bóg chce, Bóg jest Bóg więcej. Bóg El Shaddai. Ale twoje decyzje determinują albo określają, jak to będzie wyglądało. Jeżeli rzucisz 3 razy, powiesz, okej, dobrze, jakoś będzie. Będzie, jakoś będzie. Jeżeli powiesz 4 razy, jestem zdecydowany na 4, raz, 2, 3, 4, to będzie na 4. Ale jak będziesz po prostu osobą, która nie puszczę, będę nacierał, będę napierał, będę działał, pójdę do przodu, to się okaże, że to tak działa. Bóg się ani nie spóźni, ani Boga nie prześcigniesz, tak? Bóg będzie razem z tobą. On będzie walczył po twojej stronie. On otworzy ci drzwi, ale potrzeba twoich decyzji. Więc rozmiar naszego zwycięstwa w naszym życiu wielokrotnie zależy nie od Boga, ale od nas. Rozmiar naszego wzrostu nie zależy od Boga wielokrotnie, tylko od nas. Ja wiem, Bóg daje wzrost. Amen? Ale to nie jest automatyczne. Ilość owocu, które przyniesiesz dla Boga, nie jest automatem. To jest twoja decyzja. Wielokrotnie to ty decydujesz, ile owocu przyniesiesz dla Boga. Jakość twojej służby Bóg nie zadecyduje. Bóg chciał, żeby jakość twojej służby dla Boga była ogromna, wielka, wspaniała. Ale to ty zadecydujesz, jaka ona będzie. Efektywność naszego życia, to jakim jest nasze życie, Bóg nie zadecyduje za ciebie. Zgadzasz się? Tak? Amen. Tak samo to dotyczy czasu, pieniędzy, relacji i innych rzeczy. Potrzebne są nasze decyzje, a nie Boga decyzje. Potrzebne są Boże decyzje, to tak, ale nie Boga decyzje. Bo gdyby Bóg, wiecie, miał za nas we wszystkim zdecydować, to byśmy nie musieli myśleć. To by Bóg nam głowy poutrącał, bo po co nam głowy? Ale Bóg nam dał głowę, żebyś podjął właściwe decyzje. Więc podejmij Boże decyzje w swoim życiu. Mam tutaj taką notatkę zapisaną, bardzo wymowną. Wymówki, wymówki. Tak? Lubimy znaleźć sobie wymówkę do tego, do tamtego, ale twoja decyzja dotycząca rzeczy, które chciałbyś, żeby Bóg zmienił, sprawi, że przyjdą zmiany. Druga historia jest zapisana w Nowym Testamencie. Ja tę historię bardzo lubię. Jest ta historia o Piotrze i jego łódce, tak? Przeczytam ją z Mateusza z 14 rozdziału, 24 werset i dalej. Tymczasem łódź, miotana przez fale, oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów. Wiatr bowiem był przeciwny. To jest Mateusza 14 rozdział, werset 25. A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Przyszedł Pan Jezus do swoich uczniów, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc Go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając mu rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc: Panie, ratuj. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: o małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał. Więc historia jest taka, że uczniowie płyną na drugi brzeg, idzie im to ciężko, jest przeciwny wiatr, pogoda nie sprzyja, Jezus idzie po wodzie. I oni nagle dostrzegają Go, widzą, że Jezus idzie i się bardzo boją. Nie wiedzą tak naprawdę, kto idzie. Jezus zaczyna do nich przemawiać i z tych 11 uczniów, apostołów, którzy tam siedzieli, Piotr się zrywa i mówi: jak to jesteś Ty, Jezu, to powiedz mi, każ mi, żebym poszedł po tej wodzie i ja pójdę do Ciebie. Wyobrażacie sobie trochę tą sytuację? Tak? Łódką, że kołysze, tak? Jest wiatr i ktoś idzie po wodzie, jakaś zjawa, jakaś osoba, która zaczyna mówić. I nagle mówi, że nagle jeden z tych rybaków, którzy codziennie pracują przy wodzie, mówi: no dobrze, jak mi powiesz, to ja wyjdę i będę szedł do Ciebie. Tak jak Ty idziesz po wodzie, to ja pójdę po wodzie. No zwariowana sytuacja. Ale Jezus mówi do tego Piotra i mówi: słuchaj, chodź, przyjdź do mnie. I Piotr wyszedł z tej łodzi i szedł po wodzie, tak? Piotr wyszedł z łodzi na słowo Jezusa i szedł po wodzie. I chciałbym tą sytuację całą odnieść do naszego życia, bo mówimy dziś o tym, że Twój wybór determinuje, jakie jest Twoje życie. Wiecie, ta łódka może symbolizować pewnego rodzaju nasze życie, nasze środowisko, w którym żyjemy. I Piotr razem z tymi 11 tam siedzieli, wiecie, były niesprzyjające wiatry, pogoda była niedobra. I oni tam siedzieli, starali się coś zrobić. Być może dzisiaj jesteś w takim miejscu, gdzie jesteś z ludźmi i starają się coś zrobić, ciężko idzie. I przychodzi Jezus nagle, sytuacja nieprawdopodobna. Przychodzi Jezus, zaczyna przemawiać. Jest strach. Ludzie boją się. I pytanie jest, co zrobisz? I Piotr zareagował w ten sposób: jeżeli to jesteś Ty, Jezu, to powiedz mi, żebym poszedł do Ciebie i ja pójdę. Czyli inaczej mówiąc, Piotr uznał, że jeżeli to jest Jezus, jeżeli to jest Bóg, to on zrobi to, co Bóg mu powie. I zrobi to, co dla człowieka jest nieprawdopodobne, niemożliwe, ale on to zrobi, dlatego że Bóg mu mówi, że ma zrobić. Tak? Więc kiedy Piotr to powiedział, Jezus mówi: przyjdź, to Piotr wyszedł z tej łodzi i zaczął iść po wodzie. Tych 11 nie szło po wodzie. Oni siedzieli. Być może dalej próbowali wiosłować, ten wiatr przeciwny, więc po prostu ta łódka nie za bardzo się przesuwa do przodu. Oni tam wszyscy wiosłują, być może drżą ze strachu, boją się, pokątnie coś mówią, że Piotr zwariował, że zaraz utonie, bo jak to jest możliwe, że człowiek chodził po wodzie, ale Piotr idzie, a oni siedzą. I ta historia pokazuje nam, jak strach może być paraliżujący. Ta historia pokazuje nam, że tam, gdzie jest wiele strachu, tam nie za dużo jest działania. A wiemy, że Biblia nam mówi, że Bóg nie dał nam ducha strachu, nie dał nam ducha bojaźni, ale ducha mocy, ducha miłości, rozsądnego myślenia. Bóg jest w tobie. Bóg jest z tobą. I możesz być jak tych 11, którzy spotykają się z Jezusem w trudnej sytuacji swojego życia. Wiatr, burza, nic nie idzie. I oni dalej tam siedzą i niewiele się zmienia. Ale możesz być jak Piotr, który decyduje się, że przyjdzie zmiana do jego życia, że on doświadczy czegoś, czego żaden rybak wcześniej nie doświadczył, tak? Żaden człowiek nie doświadczył. On wyjdzie z tej łódki, on zostawi to miejsce, które wydawało się jeszcze w miarę bezpieczne i on pójdzie dalej do przodu. On pójdzie za słowem Jezusa. I on to zrobił. Jezus zawołał go i Piotr szedł. I szedł po wodzie. Być może się musiał trochę wspinać, nie wiem, po tych falach, wiecie, wyżej, niżej szedł. Jezus gdzieś tam był trochę w oddali i on szedł po wodzie. Zrobił coś niemożliwego. Dlaczego? Dlatego, że podjął taką decyzję. Być może, gdyby tych 11 w tej łódce powiedział, Jezu, my też! I oni wszyscy wyszli z tej łódki i by przyszli do Jezusa. I by się spotkali gdzieś tam na środku Morza Galilejskiego i powiedzieli, witaj Jezu, no fajnie jest. Nigdy nie myśleliśmy, że tak jest fajnie chodzić po wodzie. To Jezus powiedział, dobra, chłopaki, a teraz wracamy. Może tak by było, ale tych 11 zostało w tej łódce, bali się, czekali, a Piotr szedł po wodzie. I wiecie, ta historia nam mówi o tym, że on prawie cały ten dystans, całą tą drogę doszedł do Jezusa, tak? A później zaczął się też pewnie rozglądać. Może coraz bardziej mu się to podobało, że jako rybak zaczyna chodzić po wodzie. Być może już miał jakieś plany biznesowe, jak to rozwinąć, tak? Turystykę na przykład, chodzenia po wodzie. No nie wiem, może coś tam myślał. No rozglądał się, no i zobaczył, że po prostu stoi, albo idzie, albo stoi w miejscu, które jest niemożliwe do... No, z ludzkiego punktu widzenia to po prostu to wszystko powinno... Bul, tak? Po prostu to wszystko powinno pójść na dno. No i tak sobie to wszystko wziął do serca, że zaczął tonąć. Ale w tej całej sytuacji podoba mi się ten happy end, że kiedy Piotr zaczął wołać do Jezusa, to Jezus nie stanął i powiedział, no, chciało ci się chodzić po wodzie. Tak? Nie umiesz mi zaufać. Może więcej wiary. Nie, on zawołał do Jezusa, zaraz to znajdziemy, Panie, ratuj mnie, tak? On wiedział, że w Jezusie jest ratunek. I on zawołał na Niego, Panie, ratuj mnie. I Jezus nie czekał, aż ten utonie, prawda, zginie, umrze i później go wzbudzi z martwych, tak? Poobija go. Tylko Jezus ruszył mu na ratunek. Jest powiedziane, Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu. Czyli tak jak mówię, no, on, Piotr prawie całą drogę przeszedł do Jezusa. I kiedy on zawołał, Panie, ratuj mnie, to jest powiedziane, Jezus wyciągnął rękę, Jezus nie miał ręki jak gadżet, tak? 10 metrów, tak? Chcę podkreślić, że Piotr naprawdę szedł po tej wodzie. I to musiał być kawałek, musiał to być taki kawałek, że jak uczniowie siedzieli w łodzi, to oni nie mogli rozpoznać do końca, czy to jest Jezus, czy nie. Więc te życie wiary Piotra to było coś niesamowitego, bo on robił rzecz niemożliwą i się pewnie cieszył tym, że idzie teraz do Jezusa. I w tym ostatnim momencie, jak on się tak nacieszy, to zaczął patrzeć na te wszystkie okoliczności, na tą całą sytuację, że to jest no, nieprawdopodobne, żeby w ogóle było możliwe i żeby się działo. No i było bul, tak? Ale on wtedy zawołał do Jezusa, Jezus wyciągnął swoją rękę, uchwycił go. I tego my potrzebujemy. Potrzebujemy wyjść z łodzi, gdzie wszyscy jeszcze siedzą, męczą się i tak dalej, ale jak do ciebie dociera słowo Jezusa, jak do ciebie dociera słowo Boże, i ty już wiesz, jaką decyzję powinieneś podjąć, to nie powinieneś siedzieć i czekać, aż się wszyscy ruszą, to ty też się ruszysz. Tylko się ruszyć. Wyjść na słowo Jezusa z tej łodzi i zacząć iść po wodzie. co nie znaczy, że ci się uda przejść cały dystans, nie zamaczając spodni, tak? Może zacznie ci ta jedna noga tak trochę gdzieś tam, wiecie, głębiej zanurzać się w wodę, ale wiedz o tym, że Jezus jest razem z tobą. W każdej sytuacji twojego życia i zawsze można zawołać do Jezusa. Zawsze można powiedzieć, Jezu, ratuj mnie. Jezu, pomóż. I jak widzimy z tej historii, Jezus nie czeka, aż po prostu będzie kompletne dno już, dosłownie, tak? Ale Jezus wyciąga swoją rękę i pomaga Piotrowi. A później ten werset 32 mówi, a gdy weszli do łodzi, wiatr ustał. Czyli później Piotr, jako jedyny z tych apostołów, razem z Jezusem przeszli z powrotem tę drogę do łodzi, po wodzie i wtedy wszystko już ustało. Więc pytanie jest, na co się decydujemy? Czy chcemy być tymi ludźmi, którzy siedzą cały czas w łodzi, czekają, może coś się stanie, może nie, może się wydarzy, może nie, ale jest moc w naszych decyzjach, w zdecydowaniu to, w jaki sposób my żyjemy. Co zrobimy? Jak będzie wyglądał nasz dzień? Jak będzie wyglądał nasz tydzień? Miesiąc, rok, całe życie. To nie Bóg zdecyduje, jaki wymiar zwycięstwa będziesz miał w swoim życiu. To nie Bóg zdecyduje, jak masz zarządzać swoim czasem albo jakie relacje masz mieć w swoim życiu. Bóg tego nie dokona. Dokonasz to ty. I Rzymian 12 rozdział, pierwszy i drugi werset mówią tak. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Czyli Bóg oczekuje, żebyśmy coś zrobili, żebyśmy złożyli swoje ciało, swoje życie jako ofiarę żywą. Nie musisz się uśmiercać dla Boga, ale żebyś był żywy dla Boga i żebyś złożył jako ofiarę, która będzie miła dla Boga. Żeby to była duchowa twoja służba w twoim życiu dla Boga. I werset drugi mówi, a nie upodabniajcie się do tego świata, czyli Bóg chce, żebyśmy żyli innym życiem, oddzielonym od tego, co się Bogu nie podoba. I jest powiedziane dalej, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego. Czyli ty możesz dostąpić zmiany przez to, jak zaczniesz zmieniać swój umysł. Zaczniesz inaczej myśleć. Dowiesz się Bożej prawdy, a prawda cię wyzwoli. Jeżeli dowiesz się, kim jest Bóg, co Bóg myśli na twój temat, co On może zrobić w twoim życiu, co ty możesz zrobić razem z Bogiem, ta prawda cię wyzwoli. Pójdziesz dalej. Więc przemień swój umysł, przemień swoje myślenie na te tematy. I powinniśmy dziś podjąć taką decyzję, ja będę do końca mojego życia przemieniał swój umysł w Boży sposób, Bożym Słowem. Najlepszy rodzaj przemiany swojego umysłu to jest przemiana przez czytanie, wyznawanie, rozmyślanie i praktykowanie Bożego Słowa. Amen? To jest najlepszy rodzaj przemiany naszego umysłu. A dlaczego? Abyśmy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, co jest miłe i doskonałe. Dlatego kiedy ty podejmujesz swoje decyzje, to podejmij je tak, żeby Bóg mógł powiedzieć, to są Boże decyzje. To są decyzje, które Bóg mówi, amen, halleluja, to jest mój człowiek. To jest człowiek, który podjął moje decyzje. Dlatego, że Bóg niektórych decyzji nie błogosławi. Tak? Jeżeli decyzja jest słaba, jeżeli decyzja ma cię zrujnować życie innych ludzi, to nie oczekuj, że Bóg po prostu powie halleluja, amen, zobaczymy, co się będzie działo. Tak? Bóg mówi, okej, ty musisz się nauczyć, jak dobrze decydować w swoim życiu. Więc decyduj zgodnie z Bożymi myślami, zgodnie z Bożą wolą. I można powiedzieć w ten sposób, jeżeli mam decydować z Bożą wolą, to taką jakby najważniejszą rzeczą, na którą warto wskazać, to jest Słowo Boże, tak? Pismo Święte. Tu jest cała Boża wola. Więc jak zaczynasz zastanawiać się, czego Bóg pragnie, co Bóg chce, to przeczytaj Nowy Testament, przeczytaj Ewangelię, listy, dowiedz się, co jest ważne. Później jeszcze raz przeczytaj Nowy Testament, a później jak jeszcze trzeci raz przeczytasz i już mniej więcej wiesz, o co chodzi, to przejdź do Starego Testamentu, zacznij też czytać. I tu jest Boża wola. Ja wiem, że są takie sytuacje, gdzie w Piśmie Świętym tak jakby wyraźnie, w pewien sposób nie jest to powiedziane, co masz zrobić. No, ale masz tutaj Ducha Świętego, masz Kościół, masz braci, masz siostry, masz Bożą mądrość i możesz zdecydować. Jeżeli decyzja, którą masz podjąć, nie jest przeciwko Bogu, nie jest przeciwko innym ludziom, nie krzywdzi innych ludzi, nie krzywdzi Ciebie, ale jest raczej dla Twojego dobra, tak? A rezultaty tego będą dobre, to można myśleć, że to jest dobra decyzja, tak? Jeżeli ona nie jest przeciwko Bożemu Słowu, nie jest przeciwko Bogu, nie krzywdzi innych ludzi, Ciebie też nie krzywdzi, nie sprowadza Ciebie w jakieś złe miejsce. Jeżeli rezultat tej decyzji ma być dobry, to podejmij ją. Nie czekaj jak tych 11 tam w tej łodzi, nie bądź jak Joasz, który wysilił się i 3 razy rzucił strzały, ale bądź osobą, która jest zdeterminowana, bądź osobą, która jest zdecydowana, bądź osobą, która podejmie decyzję, podejmie wybór i Bóg stanie za tym. Bo Bóg chce naszego działania. Słuchajcie, Kościele, Bóg chce Twojego działania. Bóg chce, żeby Jego ludzie nie czekali na Niego, aż On coś zrobi, kiedy On już wiele rzeczy zrobił i czeka na to, żebyś Ty się ruszył, żebyś Ty coś zrobił w swojej rodzinie, żebyś Ty coś zrobił w swoim życiu. Chodzi o to, żebyś podjął decyzje właściwe, a żebyś podjął odpowiedzialność, abyś był kreatywny, abyś zaczął wierzyć, abyś miał chęć rozwoju. Bóg już zdecydował. Inne decyzje należą do nas. Jak je zostawimy na Bogu, to one tam będą, wiecie, one tam będą. I to będą takie fajne, pobożne decyzje. One tam będą. One tam będą w półeczce umieszczone albo w takiej dziupli. Pobożne decyzje. Tak? Pobożne decyzje Tomka. Ale jeżeli ja samemu nic nie zrobię, to one tam zostaną. I Bóg powie, no czemu On nie decyduje? Czemu On nie rzuci tym przynajmniej 3 razy, żeby rzucił tymi strzałami, tak? Żeby przynajmniej odrobinę podjął tej. Przynajmniej, żeby wystawił nogę za tą łódkę i zobaczył, że ta woda jest mokra, tak? Bóg oczekuje naszych decyzji. Bóg oczekuje decyzji związanych z jakością naszego życia z Bogiem. Bóg oczekuje decyzji związanej z jakością życia z innymi ludźmi. Decyzji dotyczącej służby, decyzji dotyczącej naszej pracy. Decyzje. To są te rzeczy, które niech zostaną nam w głowie, jak będziemy opuszczać to miejsce. Czy możemy powstać, tak? Chciałbym, żebyśmy spędzili teraz trochę czasu, też jakbyśmy mogli zespół was poprosić, żebyście zagrali, żebyśmy mogli spędzić trochę czasu i rozmawiać z Bogiem. Jeżeli potrzebujesz decyzji w swoim życiu odnośnie jakości życia z Bogiem, żyjesz w grzechach i po prostu nie zdecydowałeś inaczej, to dzisiaj rozmawiaj z Bogiem i powiedz, Boże, chcę inaczej. Jeżeli to nie są grzechy, które jakoś źle wpływają na Twoje życie, ale jakaś inna rzecz, to zdecyduj. Decyzja odnośnie czegoś innego. Może to są myśli, które zawsze ściągają Cię w dół. Kiedy Ty już jesteś tak, i pójdę za Jezusem, to po prostu myśli jak karabin maszynowy. I po prostu i Ty już się nie umiesz podnieść. To dziś decyduj, powiedz, Jezu, ratuj, potrzebuję Twojej siły. Ja chcę zdecydować, że te myśli nie wpłyną już negatywnie na moje życie. Jeżeli to dotyczy Twoich relacji w rodzinie, decyzja odnośnie konkretny krok. Pomóż się do Boga, jeżeli masz jakąś trudną sytuację teraz w rodzinie. Boże, pomóż. Niech Bóg Ci da mądrość. Niech Bóg Ci da objawienie, co powinieneś Ty zrobić. Niech Bóg do Ciebie mówi, żebyś wiedział, co zrobić. Jeżeli ktoś z Was szuka pracy, to podejmij decyzję, że ty ją naprawdę zaczniesz szukać. Módl się, żeby Bóg otworzył drogę, drzwi do ludzi, do miejsc, ale idź. Niech Bóg ci da siłę, żebyś poszedł i to zrobił. Jeżeli nigdy nie przyjąłeś zbawienia w swoim życiu, to zdecyduj, że je dzisiaj przyjmiesz z łaski. I ty wyznaj Jezusa swoim Panem. Jeżeli jesteś chory, to zdecyduj, że od dziś będziesz wierzył, że Bóg ma uzdrowienie dla ciebie. Ja powiem wam, wolałbym umrzeć wierząc, że Bóg mnie uzdrawia, niż umrzeć wątpiąc w Bożą moc. Wolałbym umrzeć ufając Jezusowi, niż żyjąc i biadoląc przez całe życie. To są nasze decyzje dotyczące naszego życia. Nie Boga decyzje, ale niech Twoje decyzje będą Bożymi decyzjami. Módlmy się, kochani, miejmy chwilę czasu z Bogiem, możesz modlić się innymi językami, po polsku, w myślach, ale pozwól, żeby Duch Święty do Ciebie mówił dzisiaj. Ty mów do Boga o Twoich decyzjach w Twoim życiu. Możesz Bogu powiedzieć, jak ciężko czasami jest podjąć właściwą decyzję, albo możesz powiedzieć, że nie wiesz do końca, jaka to jest decyzja. Czy wyjść z tej łódki z lewej strony, czy z prawej? Może tak właśnie myślisz, z której to strony wyjść z tej łódki, żeby pójść za Jezusem. No, trzeba się ruszyć, trzeba wyjść po prostu, trzeba coś zrobić, trzeba się ogarnąć. Kochani, niektórzy z was za długo stoją w jednym miejscu. Ja to nie mówię, żeby kogoś oskarżyć, ale mówię z tego miejsca, tak jak Bóg mi dał, że jestem pastorem w tym miejscu. Mówię, za długo stoisz w jednym miejscu, za długo stoisz i za długo czytasz jeden psalm. Za długo zatrzymałeś się tylko na modlitwie, Panie ratuj. A może powinieneś pójść dalej już. Za długo stoisz w jednym miejscu. Po prostu rusz. Kolejna decyzja. Nie dałeś się ochrzcić. Niech ten rok to będzie decyzja Twojego chrztu. Decyzje, kochani, decyzje, mierzalne decyzje, takie decyzje, że jak ty podejmiesz tę decyzję, to wiesz, czy ty zrealizowałeś tę decyzję, czy nie. Niech Bóg ci to objawi. Niech Bóg ci da właśnie taką siłę, żebyś zaczął żyć swoimi wyborami, które są Bożymi wyborami w twoim życiu. Tak módl się teraz do Boga, rozmawiaj z Bogiem. Rozmawiaj z Bogiem. Jak potrzebujesz takiej osobistej modlitwy, czasami te miejsce tutaj na środku to ma takie miejsce, że ktoś tak jakby wychodzi z wiarą właśnie, jak z tej łódki. I może tutaj powinieneś przyjść, uwielbiać Boga i wołać do Boga o zmianę w swojej sytuacji, w swoim życiu, czy chcesz pójść dalej. To ja Cię tu zapraszam. Możesz tutaj przyjść, razem z nami uwielbiać Boga, rozmawiać z Bogiem, prosić o modlitwę. Ale po prostu wyjdź z tej łodzi, bądź jak Joasz, który bierze, słucha ludzi innych, mądrych ludzi, bożych ludzi, bierze te strzały, strzela, rzuca, walczy i zwycięża. Tak, jeżeli ktoś jest taki, kto potrzebuje właśnie, żeby wyjść tutaj na środek, rozmawiać z Bogiem, uwielbiać, to ja was zapraszam. Staczasz jakiś bój, walkę, niech Bóg cię dotknie. Niech Bóg Cię uzdrowi, niech Bóg Cię wzmocni, niech Bóg Cię napełni swoją siłą, swoją mocą, ale to Ty podejmij decyzję. Tak, módlmy się. Halleluja. Shaba baba kasadi andere behetisi. Kura belachandere sitere samboderere reketes. Tabolo kupa sakatere handeres. Sikere rekenderes. Ja wierzę, że jest wiele osób, które powinny się tutaj znaleźć właśnie, w tym miejscu, takie symbolicznie wyjścia z tej łodzi, wiecie, zrobienia kroku tutaj do przodu i powiedzenia Bogu, także proszenia o modlitwę, zawalczenia o swoje życie. Jeżeli żyjesz, ale nie wiesz, w którym kierunku pójść, Po prostu to jest ten czas teraz, żebyś Bogu powiedział, Boże, wskaż kierunek, bo ja już nie wiem, czy z lewej strony tej łodzi wysiadać, czy z prawej, albo może tam z dzioba, albo z tyłu. Ja już w sumie to nie wiem, czy 3 razy rzucić tymi strzałami, czy 5, czy 10, bo jakoś to nie za dużo działa. Ale to wiedzę, może być jak Piotr, który woła, Jezu, ratuj. Tak? Zapraszam Cię, przyjdź. Przyjdź tutaj na środek, uwielbiaj Boga razem ze mną, uwielbiaj razem z nami, rozmawiaj z Bogiem. Potrzebujesz modlitwy, wzmocnienia, przyjdź tutaj. Halleluja. Uwielbiamy Cię, Jezu. Chwalimy Cię, Jezu. Ty jesteś naszą siłą, Ty jesteś naszą mocą. Jezu, Ty jesteś w stanie wyrwać nas z ognia piekielnego. Ty jesteś, Jezu, w stanie nas wyrwać z paszczy lwa. Ty jesteś, Jezu, nas w stanie wyrwać z ręki wroga, pokierować naszym życiem. Dzięki Ci, Jezu. Ja modlę się o Twojego Ducha Świętego, o Twoje objawienie dla nas, dla tego Kościoła, chodzenia w Twoim zwycięstwie, podejmowaniu Bożych decyzji odnośnie swojego życia, zmiany. Panie, ja wołam Cię o Twoje zmiany. Opuść się dalej do przodu. Twoje życie dla nas, Panie. Tutaj jest Pani, która przyszła, mówi, odczuwam, że to mówisz do mnie. Jeżeli właśnie odczuwasz, że... Powiem tak, jeżeli odczuwasz, że Bóg mówi do Twojego życia teraz, chcę Cię zaprosić do tego miejsca, żebyśmy mogli razem tu z zespołem uwielbiać. Podnieś swoje ręce, mów po prostu, rozmawiaj z Bogiem. Niech się dzieje Boże rzeczy. Ja też się o Ciebie pomodlę, ale chcę, żebyś Ty zrobił krok. Krok do przodu w swoim życiu. Być może to jest ten krok, który jest przełomowy dla Ciebie. Przełomowy. Przełomowy. Halleluja. Jezu, Ty jesteś naszą światłością. Jezu, ja modlę się o światłość dla tego Kościoła. O światłość, Panie, dla życia tego Kościoła. O zniszczenie w tej wszelkiej ciemności. Rzeczy, które są ukryte. Pychy. Złych postaw. Rzeczy, które niszczą. Panie, niech Twoje rzeki życia, niech Twoje wody życia, niech Twój Duch Święty dotyka nas. Rozbudza, daje wzrost, rozpala, porusza. O to się modlimy, Jezu. Czy już nie ma takich osób, które staczają swoją bitwę w swoim życiu, walczą, modlą się same. Niech przyjdą tu, niech uwielbiają Boga. Słuchajcie, módlcie się. Ja byłem kiedyś w takim kościele i wiecie, kiedy tam ludzie uwielbiali Boga, to liderzy uwielbienia wali, mówi, chodźcie na środek, stajmy tu, wiecie, przed Panem. I oczywiście Bóg tam jest w tym rzędzie tak samo, ale po prostu zrób taki krok, tak jakby tego wyjścia z łódki, i zaczynają wołać do Boga o swoje życie. Że Bóg je zmieniał. Żeś był tą osobą, która wychodzi i idzie w kierunku Jezusa. Robi rzeczy, które są niemożliwe. Halleluja.
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.